Fascynacje włoskie Romana Brandstettera, część trzecia. Kulminacją poetyckich uniesień Brandstettera jest niewątpliwie ta część krajobrazów włoskich, która dotyczy regionu będącego dla niego miejscem bodajże najpiękniejszym i najbardziej wzruszającym we Włoszech, gdzie został oczarowany nie tylko słodkim pejzażem Umbrii, ale też przeżył chwilę religijnych uniesień, czego odzwierciedleniem cały tekst Kronik Asyżu. Jeden wielki, wspaniały poemat prozą. Ostatnio wraz z żoną, pisze do Jana Wiktora z Rzymu 14 stycznia 1947 roku, 10 dni spędziłem w Asyżu. Spokojne, ciche, boskie miasto, pełno w tym mieście ewangelicznej ciszy. Aż zdziwienie bierze, że w XX wieku, w tym najokrutniejszym z wszystkich wieków, istnieje taki spokojny, cichy zakątek, gdzie ludzie mają w sobie coś z pogody świętego Franciszka. Marzę o tym, by tam kiedyś jeszcze wrócić i dłużej pobyć. Kolorystyczne skojarzenia Brandstettera są poetycką metaforą. Trafność jej jednak potwierdza pejzaż Umbrii, który jest czymś wyjątkowym i nadzwyczajnym. Krajobraz Umbrii, pisze Paweł Muratow w Obrazach Włoch, odznacza się osobliwymi cechami, których nie napotkamy w innych częściach Włoch. A w ogóle charakter włoskiego pejzażu, pisze Brandstetter, jest muzyczny. Muzyczność jego jednak nie wypowiada się w dźwiękach towarzyszących codziennemu życiu tej ziemi, lecz także w dojrzałym, mądrym kształcie, w zarysie wzgórz i dolin, w perspektywie cyprysowych alei, w melancholii antycznych fontan o kolorze i zapachu utworów Debussy'ego. Wplata impresje ze spacerów po Rzymie, po miejscach, które trudno zapomnieć, które pozostają w człowieku do końca życia i są symbolem wiecznego miasta. Z Monte Pincio, z jednego z najwspanialszych punktów widokowych, patrząc na kopuły, dachy i wieże Rzymu, pisarz zauważa: i nic nie jest przedwczesne, i nic nie jest spóźnione. Nawet trzepotanie ptaka w aloesie. Jedno wiem, wystarczy uświadomić sobie bezsilność wobec Twojej woli, Boże, aby poczuć się bardzo szczęśliwy. Szczęściem dla poety jest również to, że mógł nie jeden raz słuchać melodii włoskich fontan, pogrążyć się w muzycznym krajobrazie Italii. Odczytuje w nim smutek antycznych ruin Pestum, wspaniałość kamieni monumentalnej katedry w Palermo, niesłychane uroki Capri, Iski, Amalfi, Taorminy i złociste blaski mozaik Monreale. Mimo wszystko jednak powracamy do Kronik Asyżu, tej sumy włoskich doznań i fascynacji, i nawet kolorowe jak zabawka Amalfi spopielałe Herkulanom i malowniczy zachód słońca nad teatrem w Taorminie nie potrafi nas od nich oderwać. Jest w nich też rozdział zatytułowany Capri i Asyż, w którym, ulegając czarowi tych dwóch miejsc na Półwyspie Apenińskim, tak odmiennych od siebie pod każdym względem, kreśli na ten temat impresje i porównania, stwierdzając, że rozdział o Capri nie jest dowolną dygresją, lecz wiąże się organicznie z naszymi asyskimi medytacjami. Dzięki bowiem pobytowi na wyspie udało mu się skonfrontować piękno asyskich dzwonów z szelestem liliowych kwiatów bugenwilli, surowość franciszkańskiej architektury z dziewczęcością smukłej pergoli. Było to dla Brandstettera, pisarza mocno związanymi go z przeżyciami natury religijnej, spotkanie i doświadczenie dość trudne. Capri nie znajdywało silnego oparcia w jego umysłowości. Było całkowicie odmienne od Asyżu. Inne położenie, inne krajobrazy, a zamiast śladów świętego, wspomnienia o pogańskim cesarzu. Brandstetter zresztą całkowicie uległ wizerunkowi naszkicowanemu przez Swetoniusza i na Tyberiusza, który na Capri spędził ponad 10 lat, patrzył wyłącznie oczami historyka rzymskiego, nie odwołując się wcale do poprawek wniesionych już dawno przez historyków starożytności pod koniec XIX wieku, w tym i naszego Kazimierza Morawskiego. Silniejsze ponad wszystko są starożytne legendy i opowieści, i one najczęściej kształtują, głównie przez swą sugestywność, obraz Capri. Ale Brandstetter, choćby nie wiadomo jak mocno podkreślał bliższość dla niego Asyżu, aniżeli Capri, ulegnie i tak czarowi wyspy, bo któż by mu nie uległ, dowodem czego będą nie tylko porównania Capri z Asyżem, ale i osobne poezje poświęcone pejzażom wyspy i morza ją obelwającego. Gdyż Asyż, co powie wyraźnie, wpływa nań duchowo, a Capri, jako wyspa kuszenia, olśni swym czarodziejskim pięknem. bo stary Asyż jest rzeczywistością, białe kapry jest tylko złudzeniem. Choć musi przyznać, że to złudzenie piękne i tak wyobrażamy sobie niebo, które często budujemy na podobieństwo własnej małości. Kapryjski motyw wiary, kaplica Santa Maria del Soccorso, wzniesiona na gruzach willi Jowisza, rzymskiego imperatora Tyberiusza, uspokaja pisarza, który woli wrócić do Asyżu pod opiekę świętego Franciszka i wyjść z krajobrazów piekła, rodzącego najsłodsze owoce Italii, do krajobrazu raju, ubogich i prostych ludzi, w jaskółczą szarość Asyżu. Gdy pojawi się marzenie o umbryjskim mieście, wydaje się, że nagle znika piękno Capri, uwodzicielskiej i kuszącej wyspy, że już nigdy ono nie wróci, a jednak wraca w strofach poetyckich i w 958 roku w Faustie Zwyciężonym ukaże się przechadzka po Capri, które, co za wspaniałe słowa, kołysze się na falach zatopionej nocy. A w 960 roku powstaną aż 4 wiersze poświęcone wyspie: Zielnik Capryjski, Oda Capryjska, Faraglioni i Monte Regina, wszystkie przepojone umiłowaniem pejzażu. Ale oto do jakiego stopnia wyraziły się brandsteterowe fascynacje Włochami, a w szczególności Asyżem. W marzeniach o tym, jak będzie na drugim świecie. Nie wyobrażał go sobie inaczej, jak tylko w postaci wycinka włoskiego pejzażu, a więc oczywiście Asyżu, bo jakże mogłoby być inaczej. Dzisiaj pomyślałem, że na drugim świecie będzie tak pięknie, jak na Piazza del Comune o 12 w południe. Będziemy siedzieli w trzcinowych fotelach, pili czarną kawę, ja będę palił fajkę i patrzeć będziemy z podziwem na Santa Maria sopra Minerva. Będziesz ty najdroższa, będzie ojciec Paweł o głowie Piotra Skargi, miotający gromy na marność tego świata, i będą gołębie zlatujące się na plac trzepoczącą chmurą. Tylko będzie trochę ciszej i w ogóle na pewno będzie zupełnie inaczej. Ale mimo to, idąc na drugą stronę rzeczywistości, będę niezłomnie wierzył, że zmierzam na Piazza del Comune w Asyżu na godzinę 12 w południe. Chyba i nad poznańskim grobem pisarza szumią włoskie pinie i cyprysy.